Witam na posiedzeniu Komisji Budżetowo-Gospodarczej. Mamy kworum, więc zaczynamy. Witam pana burmistrza, panią skarbnik, państwa radnych. Zaczynamy. Otwieram posiedzenie Komisji Budżetowo-Gospodarczej. Odczytam w tej chwili porządek obrad, zatem przechodzimy do punktu drugiego. Porządek obrad. Punkt pierwszy, otwarcie posiedzenia. Punkt drugi, przedstawienie porządku obrad. Punkt trzeci, przyjęcie wniosku w sprawie zmian w porządku obrad. Punkt czwarty, wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 38 na 280 na 2016 Rady Miasta Marki z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Miasto Marki na lata 2017-2032, druk nr 465, przepraszam. Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 38 na 281 na 2016 Rady Miasta Marki z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Miasto Marki na 2017 rok, druk nr 466. Punkt szósty, wydanie opinii do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie ulic Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego, Grunwaldzkiej, Kraszewskiego, Spacerowej, Okulnej i Słonecznej w Markach, druk nr 460. Punkt siódmy, wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej pomiędzy gminą Miasto Marki a miastem stołecznym Warszawą dotyczącej realizacji projektu pod nazwą budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIC na terenie warszawskiego obszaru funkcjonalnego e-opieka w ramach zintegrowanych inwestycji terytorialnych warszawskiego obszaru funkcjonalnego zgłoszonego do współfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 2, wzrost e-potencjału Mazowsza, działanie 2.1 e-usługi, poddziałanie 2.1.2 e-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT, druk nr 461. Punkt ósmy, wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu nieruchomości gminnych niezabudowanej nieruchomości gruntowej, druk nr 459. Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie komunalne, druk nr 462. Punkt dziesiąty, wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie komunalne, druk nr 463. Punkt jedenasty, wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie komunalne, druk nr 464. Punkt 12, sprawy różne. Punkt 13, zamknięcie posiedzenia. Przechodzę zatem do punktu trzeciego. Czy są wnioski w sprawie zmian w porządku obrad? Panie burmistrzu?
Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Szanowni państwo, prosiłbym o 3 zmiany. Wczoraj albo przedwczoraj, nie pamiętam, dostali państwo 2 nowe druki uchwał prognozy finansowej gminy Miasto Marki oraz zmian do budżetu Miasta Marki. No, jako nowe całe druki, z racji tego, żeby tych zmian nie podawać się ustnie, bo one skutkują wieloma różnymi ruchami w całych tych uchwałach. Dlatego proszę, żeby państwo rozpatrywali punkt czwarty na druku 468 oraz punkt piąty na druku 469. Te druki do państwa, tak jak powiedziałem, zostały przesłane. Oraz prośba, z racji tego, że przy punkcie siódmym, jeśli chodzi o ZIT i usługi e-opieka, będziemy mieli gościa z Warszawy, który przedstawi założenia tego projektu. Bardzo prosił o możliwość przesunięcia tego punktu jako ostatni merytoryczny, z tego, że będzie dopiero w okolicach godziny 15 w Markach. Dlatego prosił, żeby punkt siódmy został przeniesiony przed punktem 12 sprawy różne. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Czy ktoś jeszcze ma wnioski w sprawie zmian do porządku obrad? Nie widzę. Dziękuję. Zatem przegłosujemy teraz zmiany zaproponowane przez pana burmistrza. Pierwsza zmiana to w punkcie czwartym zmiana druku dotyczącego wydania opinii do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 38 na 280 na 216 Rady Miasta Marki z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie letniej prognozy finansowej gminy Miasto Marki na lata 2017-2032 był druk 465, obecny to druk 468. Tak, panie burmistrzu? Proszę, zatem głosujemy. Kto z państwa jest za przyjęciem zmiany pana burmistrza? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Zmiana została przyjęta 13 głosami za. Przechodzimy do następnej zmiany. Zmiana dotycząca punktu 5. Dotyczącego wydania opinii do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 38 na 281 na 2016 Rady Miasta Marki z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Miasto Marki na 2017 rok, był druk nr 466. Zastępujemy go drukiem nr 469. Kto z Państwa jest za przyjęciem zmiany wniosku pana burmistrza? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Informuję, że 13 głosami za zmiana została przyjęta. I ostatnia zmiana zgłoszona przez pana burmistrza to zmiana w kolejności punktów obradowania. Punkt 7 przeniesiony przed punkt 12, czyli będzie punktem 11. Punkt 7 dotyczący wydania opinii do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej pomiędzy gminą Miasto Marki a miastem stołecznym Warszawą. Pozwolicie Państwo, że nie będę czytał znowu całego, tylko druk nr 461. Kto z Państwa jest za przyjęciem zmiany zgłoszonej przez pana burmistrza? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Informuję, że 13 głosami za zmiana została przyjęta. Zatem dotychczasowy punkt 7 będzie punktem 11. Przechodzimy zatem do punktu 4. Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 38 na 280 na 2016 Rady Miasta Marki z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Miasto Marki na lata 2017-2032, druk nr 468. I tradycyjnie ze względu na powiązanie obu druków proszę o omówienie tego druku razem z drukiem z punktu 5, czyli z wydania opinii do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 38 na 281 na 2016 Rady Miasta Marki z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Miasto Marki na 2017 rok, druk nr 469. Panie burmistrzu, daję głos.
Dziękuję bardzo, nie tracząc czasu, oddaję głos w sprawie omówienia obu uchwał pani skarbnik.
Bardzo dziękuję panie burmistrzu. Panie przewodniczący, szanowni państwo radni, może rozpocznę od wieloletniej prognozy finansowej i zmian. Zacznę od tego, co się pojawiło w autopoprawce. W autopoprawce, autopoprawka do wieloletniej prognozy finansowej polegała na wprowadzeniu nowego przedsięwzięcia do prognozy na 2018 rok. Chodzi o budowę i modernizację chodników. W tegorocznym budżecie mieliśmy zaplanowane na to zadanie 500 tysięcy. Natomiast jedno z tych zadań będzie wykonywane w latach, jedno z zadań wchodzących w skład tego zadania inwestycyjnego dużego dotyczącego budowy chodników. Pojawia się konieczność przedłużenia czy też wykonywania tej inwestycji na przełomie 2017-2018 roku. I tutaj w tegorocznym budżecie zostaje nadal 500 tysięcy na to zadanie. Natomiast jeśli chodzi o rok 2018, to zostaje na to zadanie przeznaczone 300 tysięcy złotych, czyli łącznie limit zobowiązań na tym zadaniu to jest 800 tysięcy złotych. Jeśli chodzi o autopoprawkę, to wszystko. Reszta tej autopoprawki dotyczy też zmian w budżecie, które ewentualnie zaszły. Natomiast kolejne zmiany w wieloletniej prognozie finansowej w stosunku do poprzednio uchwalonej to są zmiany dotyczące wprowadzenia, przeniesienia na dwuletni tryb realizacji zadania zagospodarowanie skweru pamięci narodowej. W budżecie 2017 roku zostało zaplanowane 120 tysięcy na to zadanie. Natomiast jeśli chodzi o prognozę wydatków, czy limit wydatków, to jest 305 tysięcy na rok 2018. Kolejna zmiana to wprowadzenie kolejnego zadania dotyczącego przedsięwzięć realizowanych przez gminę Miasto Marki. To jest zadanie budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie warszawskiego obszaru funkcjonalnego e-opieka, to ta uchwała, o której pan przewodniczący mówił, że ma taką długą nazwę, żeby móc realizować to zadanie z tej uchwały, trzeba wprowadzić to zadanie do wieloletniej prognozy finansowej. Chodzi o to, aby udział własny w tym projekcie, żeby mieć możliwość podpisania umowy, musimy zagwarantować udział własny w tym projekcie i to jest kwota w poszczególnych latach. Tutaj mówimy o latach od 2018 do 2022. Łącznie to jest prawie 12 tysięcy złotych tego udziału własnego w tym zadaniu. Pozostałe zmiany w stosunku do poprzedniej uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Miasto Marki dotyczą przede wszystkim bieżącego stanu budżetu, czyli w zakresie dochodów, wydatków, planowanego deficytu, sposobu pokrycia tego deficytu i w bezpośredni sposób odnoszą się do uchwały budżetowej. Natomiast jeśli chodzi o zmiany w zakresie budżetu gminy Miasto Marki, to może pierwsza, to co jest w autopoprawce, to drobna zmiana, ale dość ważna, to znaczy zmiana dotycząca przeniesienia środków na zatrudnienie kierowców, operatorów w Ochotniczej Straży Pożarnej w Markach. Pozostałe zmiany w zakresie dochodów, jeśli chodzi o dochody gminy Miasto Marki w 2017 roku, to większość zmian wynika z bieżącej analizy wykonania budżetu i z bieżącej analizy wykonania dochodów budżetowych gminy Miasto Marki. Pozostałe zmiany są związane przede wszystkim z podpisaną umową, już ostatecznie umową pożyczki na remont rowów w mieście Marki. Tam, ponieważ wyszły nam korzystniejsze niż pierwotnie zakładaliśmy z kosztorysów, korzystniejszy wyszedł przetarg, w związku z tym zmniejszona została kwota dotacji na to zadanie z Wojewódzkiego Funduszu do wysokości 50% wydatków, które poniesiemy na to zadanie, czyli zmniejszyliśmy te dochody z tej dotacji o 162 699 zł. I kolejna zmiana dotyczy uzyskanych środków ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Gmina Miasto Marki dostała 253 500 zł na dofinansowanie wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2017 rok. Co do zmian w zakresie wydatków ogólnie rzecz biorąc, ale może zacznijmy, jeśli chodzi o analizę wykonania, jeśli chodzi o wydatki bieżące, to przede wszystkim są to zmiany dotyczące bieżącej analizy wykonania tych wydatków i kilka wniosków przede wszystkim w zakresie zmian, jeśli chodzi o oświatę i wychowanie. Tutaj mówimy o zwiększeniu środków w związku z otwarciem dodatkowych oddziałów przedszkolnych dla 100 dzieci w przedszkolu miejskim numer 2 i w związku z tym zwiększenia środków to w dziale oświata i wychowanie w rozdziale 801.04, czyli przedszkola, środki na wynagrodzenia osobowe to jest 151 500 zł, składki na ubezpieczenia społeczne to 28 700, składki na fundusz pracy 2600 zł, czyli łącznie to jest 182 800. Kolejne zmiany również dotyczą dzieci w przedszkolach, a chodzi o realizację zadań wymagających specjalnej organizacji metod pracy z dziećmi w przedszkolach. Specjalny rozdział, w którym zwiększamy wydatki o 19 450 zł. To jest związane z trzema orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego i zapewnienia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Konieczne jest po prostu zatrudnienie nauczyciela wspomagającego kształcenie tych dzieci. Stąd mamy tutaj zwiększenie o te 19 450 zł, z czego na wynagrodzenie osobowe to jest 16 400 zł, składki na ubezpieczenia to są 2650 zł, składki na fundusz pracy 400 000 zł. Kolejne zmiany to zmiany dotyczące planu wydatków majątkowych. I tutaj w zakresie zmian w planach wydatków majątkowych, no to jak zmniejszyliśmy dochody, jeśli chodzi o gruntowną modernizację, o zadanie gruntowna modernizacja rowów melioracyjno-komunalnych w Markach, to zmniejszyliśmy i wydatki na tym zadaniu. Kolejna zmiana dotyczy działu transport i łączność. Tutaj zwiększamy wydatki na modernizację ulicy Granicznej. Etap pierwszy to jest o 25 tysięcy złotych. Pozostałe zmiany w zakresie transportu i łączności i dróg publicznych gminnych dotyczą zabezpieczenia środków na tablice, które musimy postawić, jeśli chodzi o drogi rowerowe. Chodzi o ulicę Przyleśną i ulicę, budowę drogi rowerowej wzdłuż ulicy Głównej i Wesołej. To są tablice, które musimy postawić w związku z realizacją tego zadania ze środków europejskich. Kolejna zmiana to zmiana w zakresie administracji publicznej, ale to drobna zmiana związana nie ma potrzeby kupowania nowego agregatu prądotwórczego, jeśli chodzi o Urząd Miasta Marki. Można było zmodernizować jeszcze ten stary, w związku z tym jest zmiana zadania, po prostu tytułu zadania, żebyśmy mogli wykonać zgodnie z przepisami to zadanie. I kolejna, tym razem już może ciut większa zmiana, to jest, bo tam było 20 tysięcy, a teraz mówię o 780 tysiącach. To jest zmiana w zakresie planu wydatków majątkowych, jeśli chodzi o oświatę i wychowanie. 780 tysięcy to są dodatkowe prace, które zostały wykonane w ramach rozbudowy szkoły podstawowej numer 1. I to są środki, które zabezpieczamy w budżecie, aby pokryć to w ramach wydatków budżetu gminy Miasto Marki. Wynikały one z protokołu konieczności. Kolejne zmiany to zmiana, że trzeba zakupić nowy kocioł ważelny, jeśli chodzi o szkołę podstawową numer 2, to jest 15 tysięcy złotych. Kolejna zmiana to zmiana dotycząca, w szkole podstawowej numer 1 pojawiła się konieczność zakupu urządzenia wielofunkcyjnego ksero, coś takiego, to jest 10 600 zł, 15 000 łącznie na to zadanie zostaje przeznaczone. No i ważne też w zespole szkół numer 2 wyposażenie do sali integracji sensorycznej, 18 000 na to zadanie. Oprócz tego w przedszkolu miejskim numer 1 pani dyrektor udało się wymienić wyposażenie kuchni za mniejszą wartość. Było planowane 40 tysięcy zgodnie z kosztorysem. Udało się pani dyrektor uzyskać korzystne upusty. W związku z tym za pozostałe pieniądze, ale realizując nowe zadania inwestycyjne, zmodernizuje salę zabaw w przedszkolu miejskim numer 1. Jeśli chodzi o stan budżetu na dzień dzisiejszy, to ten stan budżetu na dzień dzisiejszy to planowane dochody budżetu gminy Miasto Marki to 157 55 249 zł, z czego dochody bieżące to 134 730 483 zł. Dochody majątkowe 22 324 766 zł. Jeśli chodzi o wydatki, to 182 859 488 zł, z czego wydatki majątkowe to 55 714 611 zł, a wydatki bieżące 127 144 870 127 144 877 zł. Deficyt budżetu planowany na koniec grudnia to 25 804 239 zł. Sposób planowania, sposób pokrycia deficytu macie Państwo przedstawiony w paragrafie 2 uchwały budżetowej, jest precyzyjnie rozpisany i w paragrafie trzecim są roczne limity, opisane są również roczne limity, jeśli chodzi o zobowiązania, o poszczególne tytuły zobowiązań. Dziękuję.
Dziękuję bardzo za omówienie obu druków. W dalszym ciągu przechodzimy do procedowania na oba druki oddzielnie. Zatem otwieram dyskusję dotyczącą punktu 4 druku nr 468, czyli projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 38 na 280 na 2016 Rady Miasta Marki z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Miasto Marki na lata 2017-2032. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w dyskusji? Nie widzę. Dziękuję. Zatem przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 38 na 280 na 2016 Rady Miasta Marki z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie letniej prognozy finansowej gminy Miasto Marki na lata 2017-2032, druk nr 468. Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Informuję, że projekt został zaopiniowany pozytywnie przez komisję 10 głosami za, przy 2 głosach wstrzymujących się. Przechodzimy do dyskusji w punkcie 5 dotyczącym wydania opinii do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 38 na 281 na 2016 Rady Miasta Marki z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Miasto Marki na 2017 rok, druk nr 469. Czy przed dyskusją, Panie Burmistrzu, chciałby Pan coś jeszcze dodać w tym punkcie? Dziękuję. Zatem otwieram dyskusję. Ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Proszę bardzo, Radny Szczepanowski.
Panie Skarbnik, o jaką ulicę chodzi, o chodniki te 500 tysięcy przeniesione i 300 tysięcy na przyszły rok? Czy to są ogólne po prostu?
To jest ogólna pula. To jest ogólna pula. Nie. To jest ogólna pula. Chodzi o to, żebyśmy mogli to realizować w cyklu wieloletnim.
Rozumiem.
To tylko o to.
Dziękuję. Czy ktoś jeszcze? Dziękuję. Przechodzimy zatem do głosowania. Kto z Państwa jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 38 na 281 na 2016 Rady Miasta Marki z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Miasto Marki na 2017 rok, druk nr 469. Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Informuję, że projekt został zaopiniowany pozytywnie przy 11 głosach za, braku głosu sprzeciwu i 2 głosach wstrzymujących się. Przechodzimy do następnego punktu. Punkt nr 6. Wydanie opinii do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie ulic Alei Marszałka Józefa Piłsudskiego, Grunwaldzkiej, Kraszewskiego, Spacerowej, Okulny i Słoneczny w Markach, druk nr 460. Witam Państwa z Wydziału Planowania i Strategii w tym punkcie. Panie Burmistrzu, daję głos.
Dziękuję bardzo, Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo. Zanim przejdę do omówienia, chciałbym wnieść jedną autopoprawkę. Tutaj została zauważona błąd w numerze uchwały Rady Miasta Marki w paragrafie pierwszym. Po wymienionych ulicach zmienioną uchwałą 28 łamane na 2014 łamane na 2016, a powinno być uchwała numer 28 łamane na 214 na 2016. Po prostu tam niepotrzebne jest zero. Proszę o wykreślenie i potraktować to jako autopoprawka. Jeżeli chodzi o omówienie, gwoli przypomnienia, temat kilka miesięcy temu stawał przed Państwem, jeśli chodzi o ograniczenie już sporządzania planu miejscowego. Przypomnę, ten plan obejmował dużo większy obszar, jeśli chodzi o swoje opracowanie, natomiast ze względu na zmiany, jakie planujemy chociażby w studium i całym zagospodarowaniem terenu, chcieliśmy pozostawić obszar związany z ulicą Bielówek oraz tutaj pani Ewa otwiera taką wyciąg z, rozumiem, ze studium, nie, to jest planu miejscowego, który jest w trakcie opracowywania. Obszar, który jest między ulicą Bielówek, a nazwijmy to tą halą, która powstaje na ulicy Okulnej. Dwa elementy, które chcieliśmy uporządkować, to jest po pierwsze układ drogowy, czyli żeby ulica Bielówek, która od strony tej części przemysłowej biegnie w stronę Warszawy, wpadała w planowaną drogę, zapewne będzie się również Bielówek nazywała, może inaczej, która na chwilę obecną, według obecnego planu, nie wpada idealnie w ulicę Bielówek, tylko o kilkadziesiąt metrów się rozmija. To jest jeden element. A drugi element, chcieliśmy ten obszar, który jest na różowo, który jest w studium u nas opisany jako obszar przemysłowy, właśnie w tym planie ustalić jako obszar przemysłowy. Nastąpiła cała procedura planistyczna związana z projektantem. Projekt został przygotowany i rozesłany do wielu instytucji, które wydają opinie na temat planu. I tak jedna instytucja, a dokładnie dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wolnej w Warszawie, to jest ulica Bielówek, dokładnie tak. Ona to jest dokładnie tak, jak pan radny opisuje. Ale proszę posłuchać, bo mówię, my chcemy, i teraz klucz sprawy, to jest to, co państwo przyjęli w maju, o ile dobrze pamiętam, czy i państwo przyjęli właśnie taki obszar planu. I to zostało stworzone i procedura wygląda tak, że musimy projekt planu rozesłać do wielu instytucji celem uzgodnienia. Wszystkie instytucje nam uzgodniły to, z wyjątkiem jednej, powtórzę jeszcze raz, dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wolnej w Warszawie nie uzgodnił nam tego planu w zakresie obszaru związanych z narażeniem na niebezpieczeństwo powodzi. Ten teren jest terenem zalewowym i bez tej opinii w takim kształcie i w takim obszarze nie możemy tego planu uchwalić. Natomiast chcąc zachować, nazwijmy to, uregulowanie tego systemu drogowego, chcielibyśmy ten plan ograniczyć, czyli mogę prosić tą mapę, będzie łatwiej mi opowiadać. Mają zresztą państwo załączniki, ale na tym rysunku granicznym. Chcielibyśmy ten obszar różowy, nazwijmy to, z tego planu wyłączyć, tylko ograniczyć się do w zasadzie ulicy Bielówek od strony tego części przemysłowej, od strony Zwałki. Tutaj jest Zwałka. No i oczywiście fragmentu ulicy Okulnej, żeby projektant, który jest już wybrany i pracuje na nasze zlecenie, przy okazji kończenia tego planu uporządkował ten układ drogowy. Reasumując. Dokładnie tak. Tak naprawdę zostanie tylko kwestia drogowa. Można powiedzieć obrys układu drogowego. Dlatego prosimy państwa o zmianę tej uchwały, która już zresztą była podejmowana w tym roku, czyli ograniczenie obszaru opracowania studium o obszar ulicy Okulnej, ulicy Bielówek i nowo projektowanej ulicy, która pewnie w przyszłości będzie się nazywała Bielówek bądź inaczej. Nie wiem, czy państwo chcieliby coś dodać. Wydaje mi się, że bardzo obrazowo postarałem się to opowiedzieć. Już, Michał, może się pogadać. Jeżeli nic nie mamy do dodania, państwo mieli jakieś pytania, to chęcie na temat opowiemy, jeśli chodzi o szczegóły i dokumenty, z czego to wynika. Mówię, głównym powodem jest to brak uzgodnienia, jeśli chodzi o plany powodziowe. Nie możemy tego terenu, zgodnie ze studium, bo studium przyjęto, mamy ten teren jako przemysłowy, pozostanie ten teren dalej terenem pod budownictwo jednorodzinne. Według aktualnego planu z roku 2002, czyli dosyć. I chyba tyle na chwilę obecną. Jeżeli coś, chętnie odpowiem na pytania. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos? Radny Szczepanowski, proszę.
Mam takie pytanie, bo w poprzedniej kadencji przychodził jeden pan, który jest właścicielem tam jakichś terenów. Właśnie on o te tereny zalewowe tak bardzo walczył. To nie dotyczy tego terenu.
Nie te tereny.
Znaczy ten rejon tak, tylko że nie dostawał, że nie dochodził. Ale tam coś tam mam się lesie.
Czy ktoś jeszcze z Państwa chciałby zapytać? Proszę bardzo, radny Fiłot.
Czy ja dobrze zrozumiałem, że nie możemy tam zmienić planu w ten sposób, że te tereny będą pod zagospodarowanie przemysłowe? Tak, natomiast może to być na tych terenach dopuszczalne budownictwo mieszkaniowe.
Mi to paradoksalnie.
No właśnie.
I natomiast ważniejszy jest plan miejscowy nad studium. Jeżeli ktoś by chciał budować tam dom, to taką zgodę na budowę tego domu na podstawie aktualnie obowiązującego planu by dostał.
Proszę bardzo, radny Szczepanowski.
Czyli mam rozumieć, że nikt do nas, jeżeli mu dom zaleje, do miasta nie przyjdzie odszkodowanie, bo sobie postawił dom.
Nie, to jest tak, w tym momencie, przepraszam nas, bo moment, nie byłam przygotowana na odpowiedź, myślałam. Jeśli mogę coś powiedzieć, to w obecnie obowiązującym planie miejscowym ten duży teren, który w projekcie planu jest jako przemysłowy, jest w tej chwili przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. I jeżeli ktoś, właściciel terenu, ten czy kolejny następny, chciałby tam zrealizować funkcję mieszkaniową, jest to możliwe, z tym niemniej jednak warunkiem, że będzie musiał jeszcze wystąpić o zwolnienie z zakazu zabudowy ze względu na tereny zalewowe. I jeszcze, jeśli takie zwolnienie z zakazu otrzyma, pozwolenie na budowę od starosty wołomińskiego może otrzymać. Problemem jest to, że przy zmianie planu miejscowego taki zakaz zabudowy musiałby być wprowadzony w tekst planu, a to automatycznie już jak gdyby zamyka drogę do wystąpienia o zwolnienie z takiego zakazu. Dlaczego? Bo wpisanie zakazu w tekst planu powoduje to, że my nie możemy tam wprowadzić żadnej funkcji kubaturowej. Niestety. Czyli musimy pozostać tak naprawdę de facto na tym przeznaczeniu, które jest w obowiązującym planie. I stąd też ograniczenie obszaru opracowania planu do zakresu jeszcze mniejszego, czyli tak naprawdę do układu komunikacyjnego, który jest potrzebny miastu. Tak? To jest zawiłe, ale niestety takie mamy przepisy prawne i na tą chwilę nic w tej mierze nie uległo zmianie.
Ja jeszcze mam pytanie, do jakiej instytucji trzeba wystąpić?
Radna Różyńska, proszę.
Dziękuję bardzo. Z jakiej instytucji trzeba wystąpić, żeby takie pozwolenie na terenie zalewowym dostać?
Jest to marszałek województwa i dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej. Jest stosowny wniosek na stronie. Można sobie zobaczyć, co należy przedłożyć, żeby zostać zwolnionym z zakazów i móc sytuować obiekt. Takie rzeczy się dzieją nawet w tej chwili w markach. Inwestorzy, zwłaszcza wzdłuż rzeki Długiej, występują o takie zwolnienie. Oczywiście jest to w określonym pasie, tylko i wyłącznie.
I rozumiem, że dostają.
Tak, bo czymś innym są tereny zalewowe, a czymś innym są tereny położone w promieniu 50 metrów od rzeki Długiej. To jeszcze jest coś innego. Wtedy tam jest stroną marszałek, a w przypadku terenów zalewowych jest dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej.
Dziękuję. Proszę bardzo, radny Szczepanowski.
Zadając to pytanie, miałem tylko jedno właśnie, czy nie będziemy tak jak przy rzece Czarnej, czyli ulica Długa, później pretensji, że ludzie się pobudowali i mają pretensje do nas, że my żeśmy wydali na to zgodę. Chodzi mi tylko o jedno, żebyśmy byli zmuszeni do płacenia odszkodowań za to, że ktoś się pobudował. Ochotę, niech się buduje. Nie ma ochoty, niech się nie buduje.
Znaczy, ja powiedziałam przed chwilą, że są stosowne przepisy, które pozwalają sytuować inwestycje na takich terenach przy uzyskaniu stosownej zgody.
Rzeka Czarna to też jest inny problem, bo mówimy o Rzece Czarnej i strefie ochronnej od Rzeki Czarnej i mówimy o terenach zalewowych, co jest zupełnie jeszcze innym przypadkiem. Tak samo jak Rzeka Długa. Rzeka Długa i zarządca Rzeki Długiej i zwolnienie z zakazu lokalizowania obiektów od wałów i to jest marszałek, a w przypadku terenów zalewowych czy też zagrożenia powodziowego jest dyrektor RZGW. Co do odszkodowań i kwestii chyba związanych z ubezpieczeniem, no to tutaj miasto raczej nie jest stroną, tylko ubezpieczyciel, który chciałby podpisać umowę z właścicielem, ale to już nie jest jak gdyby w naszej mocy, bo przepisy prawa na to zezwalają, tak? A plany obowiązujące nawet na tą chwilę dopuściły taką zabudowę, tylko tam nie ma zapisów mówiących o terenach zagrożenia powodziowego, tylko o utrudnionych warunkach gruntowo-wodnych, bo taka nomenklatura wtedy obowiązywała. I takie było dopuszczenie w planie, zresztą w planach miejscowych, które mówią o utrudnionych warunkach gruntowo-wodnych, są zapisy, które mówią o czymś takim i nakazują właścicielowi takie realizowanie zabudowy i dostosowanie się do tych terenów poprzez podniesienie zabudowy, nie sytuowanie obiektów w poziomie terenu, tylko na odpowiedniej rzędnej.
Jeszcze w dyskusji?
Tak, w tej sprawie. Jako młody chłopiec przeżyłem tutaj dwie powodzie, jakby to powiedzieć. Dlatego się o to pytam, co nie? Bo jednego razu wylała rzeka Czarna, a raz wylała rzeka Długa, która zalała całą Białołękę w 70-tych latach, co nie? I dlatego się... Dlatego mówię, że tu nie możemy... Jeżeli zadawałem te pytanie, to w konkretnym trybie, żeby... Po prostu, żebyśmy my jako miasto nie odpowiadali, żeby sobie ktoś budował... A druga rzecz jeszcze taka bardzo ważna. Jeżeli podniosą teren, dajmy na to metr, bo będą budować, to znaczy, że sąsiednim działkom zagrozi zalanie, co nie?
Nie, czyli... jeśli mogę odpowiedzieć, to nie chodzi ustawodawcy, ani w treści zawartej w zapisach planów nie ma mowy o podnoszeniu terenu. Zresztą przepisy tego zakazu... Nie, ja mówiłam o wysokości budynku i tego poziomu zero, a nie o podnoszeniu i nawożeniu ziemi. Absolutnie nie wchodzi to w grę i nie ma mowy o tym ani w przepisach obowiązujących planów miejscowych, ani w przepisach szczególnych i nawet jest zakaz naruszania uwarunkowań terenu.
Dziękuję. Jeszcze radny Grabowski.
Czyli rozumiem, że to jest dobra wiadomość dla mieszkańców tego osiedla naprzeciwko dawnej zwałki odpadów, bo na tym miejscu nie będzie mogła powstać żadna hala już przemysłowa, bo z tego co pamiętam były jakieś tam wstępne takie plany, że na tym miejscu, gdzie jest ten las wyrzozowy, miała powstać jeszcze jedna mniejsza hala.
Czy powiem, czy na chwilę obecną może powstać tylko budownictwo jednorodzinne?
No to w zasadzie to... Chodzi mi o to, że to jest dobra wiadomość dla tych mieszkańców, bo będzie tylko... Dobrze, dziękuję bardzo.
Dziękuję. Czy ktoś z Państwa jeszcze ma pytania? Chciałby zabrać głos? Dziękuję. Przechodzimy zatem do głosowania. Kto z Państwa jest za wydaniem pozytywnej opinii do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie ulic Alei Marszałka Józefa Piłsudskiego, Grunwaldzkiej, Kraszewskiego, Spacerowej, Okólnej i Słonecznej w Markach, druk nr 460, z autopoprawką zgłoszoną przez pana burmistrza, przypomnę w paragrafie pierwszym odnośnie numeru uchwały przywołanej w tym paragrafie. Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Informuję, że projekt został zaopiniowany pozytywnie przy 13 głosach za. Przechodzimy do następnego punktu. Dziękuję Państwu. Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu nieruchomości gminnych niezabudowanej nieruchomości gruntowej, druk nr 459. Panie Burmistrzu, daję głos.
Dziękuję bardzo Panie Przewodniczący. Szanowni Państwo, uchwała na druku 459 dotyczy działki o numerze ewidencyjnym 198, o powierzchni, to jest przypadek 198 m2, w obrębie 5-10. To jest łącznik między ulicą Poznańską a Szkolną, to na tych mapkach, które mają Państwo dołączone, dobrze widać. To jest oczywiście zakup na w przyszłości urządzenie tej drogi w parametrze, jeśli chodzi o szerokość, zostały przeprowadzone negocjacje oczywiście i jeżeli Państwo wyrażą zgodę, stanie ta działka kupiona za kwotę 29 700 zł. Przedkładając projekt uchwały, proszę o jego przyjęcie. Dziękuję bardzo. Zaopiniowanie.
Dziękuję. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos, zadać pytanie? Nie widzę. Dziękuję. Zatem przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za pozytywnym wydaniem opinii do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu nieruchomości gminnych niezabudowanej nieruchomości gruntowej, druk nr 459, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Informuję, że projekt został pozytywnie zaopiniowany 12 głosami za przy braku głosów sprzeciwu oraz wstrzymujących się. Przechodzimy do następnego punktu. Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie komunalne, druk nr 462. Panie Burmistrzu, daję głos.
Dziękuję bardzo, Panie Przewodniczący. Szanowni Państwo, trzy uchwały, które teraz po sobie się następują, dotyczą tego samego tematu. Przypomnę, ten temat wraca bardzo często w stosunku do różnych ulic. To jest ulica Zakole, która tam co kilka lat, co 3-2 ponawiana jest wniosek mieszkańców o możliwość wydzierżawienia gruntu, który bezpośrednio przy jest położony obok posesji jako zagospodarowanie na potrzeby własnej posesji. Oczywiście to jest wynajmowane od miasta, to jest nasza własność dalej, ewentualnie Skarbu Państwa. Natomiast chodzi o to, żeby te osoby, które mają bezpośredni dostęp do tego, mogły sobie tam wstawić jakieś ogródki, altanki, tego typu niezwiązane na trwałe oczywiście budowle z gruntem na tym terenie. I tak, pierwsza uchwała dotyczy gruntu o powierzchni 270 m2, to jest, jak powiedziałem, ulica Zakole, numer ewidencyjny działki to jest 15/22, obręb 303. Wniosek jest na przedłużenie na okres 3 lat. Z takim wnioskiem obecny dzierżawca wystąpił. Zaległości nie występują. Kwota dzierżawy to jest 20 groszy za metr kwadratowy plus VAT miesięcznie. Przedkładając projekt uchwały, proszę o jego przyjęcie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Czy dobrze rozumiem, Panie Burmistrzu, że przed chwilą właśnie tak ogólnie zbiorczo wszystkie trzy druki Pan omówił?
Znaczy, opowiedziałem o co chodzi w trzech grutach, dalej powiem tylko o powierzchniach i o działkach, o numerach działki.
Dobrze, dziękuję. Otwieram dyskusję do druku nr 462. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Dziękuję. Przechodzimy zatem do głosowania. Kto z Państwa jest za pozytywnym wydaniem opinii do projektu uchwały w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie komunalne, druk nr 462. Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Informuję, że druk został zaopiniowany pozytywnie przy 13 głosach za, braku głosów sprzeciwu oraz wstrzymujących się. Przechodzimy do następnego punktu. Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie komunalne, druk nr 463. Panie Burmistrzu.
Dziękuję bardzo. Dokładnie ta sama sytuacja, z tym, że dotyczy to powierzchni gruntu 370 m2. To jest działka 15/22 z obrębu 303. Dalej jesteśmy na ulicy Zakole. Ta sama sytuacja. Właściciel wystąpił z wnioskiem o przedłużenie dzierżawy 20 groszy za metr kwadratowy. Zaległości nie występują. Proszę o pozytywne zaopiniowanie tej uchwały. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Czy do tego punktu ktoś chciałby zabrać głos? Dziękuję. Przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za pozytywnym wydaniem opinii do projektu uchwały w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie komunalne, druk nr 463. Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Informuję, że projekt został zaopiniowany pozytywnie przy 13 głosach za, braku głosów przeciwu oraz wstrzymujących się. Przechodzimy do następnego punktu. Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie komunalne, druk nr 464. Panie Burmistrzu, proszę.
I tak jak powiedziałem, trzecia uchwała dokładnie dotycząca tego samego, ale gruntu działka 15/22, obręb 03, powierzchnia 350 metrów kwadratowych, też dzierżawa na 3 lata, wnioskodawca, obecny dzierżawca wystąpił z wnioskiem o przedłużenie, zaległości nie występują i opłata 20 groszy netto plus VAT. Proszę o pozytywną opinię, dziękuję.
Dziękuję, czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Dziękuję, przechodzimy zatem do głosowania. Kto z Państwa jest za wydaniem pozytywnej opinii do projektu uchwały w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie komunalne, druk nr 464, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Informuję, że projekt uchwały został opiniowany pozytywnie przy 13 głosach za, braku głosów sprzeciwu oraz głosów wstrzymujących się. Panie Burmistrzu, czy przedstawiciel Urzędu Miasta Stocznego w Warszawie jest już gdzieś obecny?
Ja szczerze myślę, że jeszcze nie, bo by od razu pani naczelnik przyszła. Jeżeli mogę prosić. Nie, jest pani. Jest już, tak?
Tym by, że...
Zaraz zobaczymy.
Dobrze, żeby uporządkować, ogłaszam 5 minut przerwy przed następnym punktem.
Najlepiej, dziękuję bardzo.
Ogłaszam koniec przerwy. Zapraszam Państwa radnych na posiedzenie komisji. Po przerwie witam gości przybyłych. Tutaj pana przedstawiciela Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy. Tak? Dzień dobry. Panią kierownik, panią naczelnik. Witam. Przechodzimy do punktu wydania opinii do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej pomiędzy gminą Miasto Marki a Miastem Stołecznym Warszawą dotyczącej realizacji projektu pod nazwą budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIC na terenie warszawskiego obszaru funkcjonalnego e-opieka w ramach zintegrowanych inwestycji terytorialnych warszawskiego obszaru funkcjonalnego zgłoszonego do współfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 2, wzrost e-potencjału Mazowsza, działanie 2.1 e-usługi, poddziałanie 2.1.2 e-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT. Druk nr 461. Panie Burmistrzu, oddaję głos.
Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Szanowni Państwo, nazwa długa i skomplikowana, ale kryje się pod tym wbrew pozorom bardzo ciekawy projekt związany z usługami opiekuńczymi dla osób podopiecznych, które na terenie miasta Marki, ale też terenie Warszawy i innych gmin, które wchodzą wspólnie w ten projekt, będę chciał wejść w ten projekt, znajduje się pod ośrodkami opieki społecznej, jeżeli można tak powiedzieć. Nie chcę zajmować czasu, dlatego mamy tutaj eksperta, który przedstawi założenia programu, do którego chciałbym zachęcić Państwa, żebyście wydali pozytywną opinię, a w efekcie na sesji przyjęli uchwałę, która pozwoli, że miasto Marki również dołączyło do tego projektu, według mnie bardzo i ciekawego, i pomocnego, jeśli chodzi o same usługi opiekuńcze, ale o tym pewnie, jeżeli będzie taka potrzeba, opowie pani kierownik ośrodka pomocy społecznej. Oddaję głos i proszę o przedstawienie szczegółów projektu.
Dzień dobry Państwu, nazywam się Lu Uliasz, a na początku chciałbym podziękować Panie Burmistrzu, Szanowni Państwo za zaproszenie i możliwość zaprezentowania projektu, którym w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy zajmuje się przygotowywaniem. Postaram się tę prezentację przedstawić w sposób syntetyczny, żeby punktach pokazać, na czym ten projekt będzie polegał, co będzie przedmiotem. Całkowita wartość tego projektu to jest ponad 26 milionów złotych i wartość tego projektu jest przewidziana dla 11 gmin, które złożyły swoją deklarację wzięcia udziału w tym projekcie. Są to gminy z obszaru warszawskiego obszaru funkcjonalnego i wśród tych gmin znajdują się takie gminy jak Grodzisk Mazowiecki, Jabłonna, Karczew, Legionowo, Marki, Pruszków, Radzymin, Wieliszew i Zielonka, Żyrardów. Czyli jak Państwo mogą zobaczyć, to są najczęściej najbliższe gminy, które są wokół Warszawy, no ale mamy też Żyrardów, który znajduje się troszeczkę dalej. Jeżeli chodzi o kwestie kosztorysowe i to, jak będzie wyglądał podział na poszczególne gminy, to znajdzie się na końcu mojej prezentacji. Na początku chciałbym pokazać, z czego dokładnie będzie składał się ten projekt i w jakich obszarach chcielibyśmy dokonać zmiany i zmodernizować usługi opiekuńcze i system pomocy społecznej na terenie Warszawy oraz gmin biorących udział w projekcie, czyli również Marek oczywiście. Jeżeli Państwo wyrażą chęć przyjęcia udziału w tym, gotowość na udział w tym projekcie. Jakby głównym założeniem mamy takie cztery komponenty tego projektu. Pierwszym z nich jest stworzenie centrum wsparcia, które będzie działało 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. To centrum wsparcia będzie dla osób, które korzystają z usług opiekuńczych w Państwa gminie, w Warszawie i także w innych gminach. Osoby, które korzystają z usług opiekuńczych, to tylko tak dla uszczegółowienia dodam, najczęściej są to osoby starsze, które są osobami osamotnionymi, nie mają wsparcia ze strony swoich rodzin lub też rodziny po prostu ich nie ma albo nie chcą lub nie mogą się zajmować tymi osobami. No i zadaniami każdej gminy jest no właśnie udzielanie tych usług opiekuńczych, dotarcie do tych osób. Na etapie tworzenia projektu udało nam się zidentyfikować, jaka to jest liczba osób w każdej gminie i później jakby też proporcjonalnie ten też także budżetowo projekt, co do czego później dojdę, będzie w zależności od liczby odbiorców usług opiekuńczych. Łącznie w samym projekcie przewidujemy, że będzie to ponad 7,5 tysiąca osób. Jednocześnie gro tych osób to są mieszkańcy Warszawy. Z danych, które uzyskałem w markach było, jeżeli tutaj pani kierownik, 30 osób, tak, które korzysta z usług opiekuńczych. Co chcemy zaoferować dla tych osób? Czyli tak, powiedziałem, centrum wsparcia, do którego będą mogli dzwonić, a dzwonić z różnymi kwestiami, związanymi na przykład właśnie z potrzebą zwykłej rozmowy, ale także z zapytaniem o to, gdzie można uzyskać pewnego rodzaju pomoc. Ponadto centrum wsparcia będzie powiązane z drugim komponentem, czyli jak już powstanie to centrum, chcemy zapewnić urządzenia monitorujące różne funkcje życiowe i bezpieczeństwo tych osób, które będą beneficjentami projektu. Poprzez te urządzenia myślimy o zastosowaniu szerokiego pojęcia teleopieki, e-opieki, czyli urządzeń, które będą się łączyły z centrum i jeżeli będzie taka konieczność, pracownicy centrum będą mogli reagować na tego typu sytuacje, na przykład poprzez powiadomienie rodziny, bliskich, jeżeli to będzie w ciągu dnia, to być może też pracowników socjalnych, a także oczywiście w przypadkach krytycznych oczywiście odpowiednich służb ratunkowych typu pogotowie ratunkowe, straż pożarna. Do tych urządzeń dodatkowo chcielibyśmy również, żeby nie były to tylko jedynie urządzenia, ale po prostu alarmujące, być może też, które w jakiś sposób potrafiłyby monitorować podstawowe funkcje życiowe, między innymi takie jak tętno, co może okazać się również w wielu przypadkach ratujące życie. Tak, tutaj też są zastosowanie takich jak detektor upadku, tak? To też może być świadczyć o tym, że coś niepokojącego się dzieje. Poza tym chcielibyśmy dodać kolejne sprzęty. to jest też projekt, w którym jakby już w trakcie realizacji też razem z partnerami przy stworzeniu komitetu sterującego decydowalibyśmy wspólnie, jaki rodzaj urządzeń i jaki rodzaj wsparcia powinien zostać zainstalowany w domu poszczególnego, no już nie bójmy się tego powiedzieć, seniora, seniorki, tak, czy samotnego, tak. I tutaj też chcielibyśmy zainstalować pewnego rodzaju czujniki, które w zależności od potrzeb, które by na przykład wskazywały, czy mamy problem z gazem, tlenkiem węgla, czy inną sytuacją niebezpieczną dla zdrowia lub życia tej osoby. Trzeci komponent tego projektu to jest monitorowanie usług opiekuńczych. To jest, myślę, że również istotna kwestia, dlatego że ten projekt ma na zasadzie trochę też wsparcie systemowe usług opiekuńczych świadczonych na terenie gmin. Więc podjęcie decyzji o wejście do tego projektu też prawdopodobnie jest decyzją też o pewnego rodzaju modernizacji tych usług opiekuńczych. Tu chcielibyśmy spojrzeć nie tylko ze strony osoby, seniora, seniorki, beneficjenta tego projektu, ale również osób, które świadczą te usługi, czyli opiekunów i opiekunek, które przychodzą do seniorów. I chcielibyśmy zobaczyć, czy rzeczywiście te usługi są świadczone w takim czasie, to znaczy, czy rzeczywiście ta opiekunka weszła do domu i jaki czas przebywała. Poza tym chcielibyśmy dowiedzieć się, żeby rzeczywiście ta jakość tej świadczonej usługi była no, na wysokim poziomie, czyli też żebyśmy mogli dostać informację zwrotną do między innymi Centrum Wsparcia, która będzie przekazywana do odpowiednich ośrodków pomocy społecznej. W tym wypadku chcielibyśmy jeszcze w tym komponencie chcielibyśmy też usprawnić pracę samych pracowników socjalnych. Praca pracownika socjalna to jest oczywiście praca w terenie, ale jest to też praca związana z papierami. Mamy nadzieję, że ten projekt pozwoli zredukować też nadmiar papierologii w tej pracy. Chcielibyśmy zakupić takie długopisy, które biometryczne przy prowadzeniu wywiadu środowiskowego pozwoliłyby po prostu już dokować te długopisy po powrocie do miejsca pracy i już po prostu tylko niewielkie zmiany i ten formularz byłby wprowadzony do systemu typu POMOST, który jest używany w większości ośrodków pomocy społecznej w Polsce. Nawet może trochę futurystycznie, ale wiele z tych urządzeń my już testowaliśmy. Testowaliśmy je w naszym domu pomocy społecznej. Testujemy na przykład te długopisy również w biurze, w którym pracuję, do kontroli prowadzonych przez organizacje w ramach organizacji pozarządowych. Wierzymy w to, że narzędzie, ono oczywiście nie zastąpi w żaden sposób relacji społecznych, ale może usprawnić pracę, co da jakby w rezultacie też więcej czasu, więcej jakby możliwości skupienia się na kliencie. Ostatni komponent, to już też wspomniałem, poza jakby całą tą warstwą technologiczną, jakby celem nadrzędnym jest dotarcie do tych osób i zwiększenie jakości ich życia. A największym problemem, o czym też wspominałem, jest osamotnienie osób starszych. Więc mamy nadzieję, że narzędzia, te technologie można również wykorzystać w celu właśnie połączenia, sieciowania tych osób i kontaktowania się. I dlatego też być może prawdopodobnie w naszym studium wykonalności wyniknęło, że nie dla wszystkich odbiorców, ale dla części można byłoby instalować tablety, które osoby mogłyby się komunikować nie tylko z Centrum Wsparcia, ale również z bliskimi rodzinami, sąsiadami, w zależności od tego, jak wygląda ich sieć najbliższych czy przyjaźni. Tego typu projekty związane właśnie z tabletami, które łączą, one są już sprawdzone w w wielu miastach, sprawdzają się powoli w miastach Europy Zachodniej. My jesteśmy w dużym kontakcie z naszym, z miastem, z Barceloną, która wygrała konkurs właśnie na wdrożenie takiego projektu i bardzo się temu przyglądamy. Oni również służą nam wsparciem, więc mamy nadzieję, że uda się to również rozwinąć na terenie gmin warszawskiego obszaru funkcjonalnego. Podsumowując, projekt składa się z dwóch etapów, czyli zaprojektowanie i budowa systemu wsparcia usług opiekuńczych w oparciu o te technologie, o których Państwu mówiłem. I drugi etap, który jest przewidziany na lata 2019-2022, to jest wdrożenie systemu. Czyli na początku na pewno te lata, to, które już właściwie zaczęliśmy, no to jest przygotowywanie, rozpoznanie rynku, zobaczenie, jakie są technologie. To już wiele z tych rzeczy mamy. Mamy studium wykonalności. Wczoraj wróciłem również z Poznania, żeby się przyjrzeć, jak wygląda to u nich. W Poznaniu objętych jest 500 osób, mają własne telecentrum, czyli widać, że jest to możliwe stworzenie czegoś takiego. My chcielibyśmy pójść o krok dalej i wprowadzić trochę więcej funkcjonalności, ale cieszy nas to, że również nie musimy patrzeć na przykłady zachodnie, ale też to, że w Polsce się tego typu systemy rozwijają. Również w gminach mniejszych mamy bardzo pozytywne przykłady typu Zawiercie czy w Opolu również jest szeroko rozwinięty. I jeszcze mamy tutaj drugi element, którym mniej będę się koncentrował, bo to jest też prowadzenie systemu informatycznego w domach pomocy społecznej. I tutaj pewnego rodzaju decyzja została też podjęta, dlatego że domy pomocy społecznej w większości, właściwie w większej przewadze są pod powiatami, tak? Ale w Warszawie akurat wszystkie, przez to, że Warszawa jest gminą i powiatem zarazem, dlatego też sprawuje nadzór nad domami pomocy społecznej. Tu chciałbym pokazać jeszcze takie połączenie pomiędzy właśnie tymi domami pomocy społecznymi a usługami opiekuńczymi, ponieważ sam koszt utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej na terenie Warszawy to jest około, średnio to jest powyżej 4000 zł miesięcznie. W gminach innych ten koszt może być mniejszy, ale on się jest w okolicach 3000 zł, tak? Natomiast utrzymanie takiej osoby, która w środowisku zamiast po prostu kierowanie do domu pomocy społecznej pozwoliłoby też po prostu na oszczędności dla gminy, tak? Im więcej osób po prostu pozostanie więcej we własnym środowisku, a podejrzewam, że większość osób jednak woli pozostać we własnym mieszkaniu niż trafić do domu instytucji, która tak naprawdę w ostatnich czasach staje się już takim miejscem dla osób coraz bardziej, które już nie mogą naprawdę się zająć, które potrzebują że faktycznie opieki całodobowej, które są przewlekle somatycznie chore. No i oczywiście jakby przynajmniej w Warszawie my też widzimy, że te wydatki na domy pomocy społecznej są znacznie większe niż na opiekę środowiskową. I między innymi tym projektem, ale również innymi działaniami chcemy zmienić ten trend i wspierać mieszkańców we własnym środowisku. Tu już troszeczkę mówiłem, przejdę dalej, bo już rzeczywiście, tak jak Państwu wspomniałem, testowaliśmy część z tych urządzeń, więc mamy także wyniki z testów. Co się dzieje w ramach samego projektu? W skrócie powiem Państwu cały harmonogram. Właściwie od samym projektem zacząłem pracę chyba od końca 2014 roku. Jest to żmudna, bo jest to projekt pozakonkursowy. Dopiero tak naprawdę przecieramy szlaki przy składaniu tego projektu i ta procedura jest troszeczkę inna niż przy projektach konkursowych. Natomiast tak, w tamtym roku 30 września, czyli już dokładnie rok temu, złożyliśmy prewniosek, a wtedy też spotkaliśmy się państwo dostaliśmy deklaracje z gmin, między innymi również od państwa. Następnie ten prewniosek był tutaj też oceniany. On został wpisany do wykazu projektów pozakonkursowych oficjalnie 14 lutego. I wtedy mieliśmy też czas, powiedzieliśmy, że do 30 czerwca złożymy właściwy projekt, co jeszcze też nie jest do końca takim właściwym projektem, a zaraz powiem, o co chodzi. To znaczy właściwy projekt do opiniowania. Więc rzeczywiście 30 czerwca złożyliśmy projekt do opiniowania, co było związane dla nas również ze wzmożoną pracą. Przygotowywaliśmy analizę technologiczną, analizę biznesową, studium wykonalności i te wszystkie dokumenty pozwoliły nam złożyć 30 czerwca ten projekt. Teraz jesteśmy na etapie opiniowania tego projektu zarówno formalnego i merytorycznego i czekamy na wezwanie, żeby złożyć już ten ostateczny projekt. Do tego projektu będą oczywiście też potrzebne nam, wymagane są umowy partnerskie z gminami, które będą brały udział w projekcie. Tu przepraszam, dwie gminy zaznaczyłem, bo wcześniej było takie spotkanie, nie zdążyłem tego zmienić, ale oczywiście marki są zaznaczone na żółto. Tutaj mamy wstępny harmonogram finansowania w podziale na partnerów. Czyli jak Państwo widzą, łączny koszt to jest 64 283 zł dla gminy Marki. To jest łączny całościowy projektu, tak? Czyli 80% dofinansowania, 20% wkładu własnego. Później pokażę, jak wygląda ten wkład własny w podziale na lata gminy i całościowo w Państwa projekcie. Jak robiliśmy wyliczenia tego? Tutaj wyliczenia były robione na podstawie proporcjonalności, tak? Czyli założymy, że w Warszawie jest prawie 7 tysięcy odbiorców usług opiekuńczych. Później staraliśmy się odpowiednio do poszczególnych gmin, czyli państwa gmina, gdzie jest 30 osób, proporcjonalnie chcieliśmy wskazać odpowiednie kwoty partycypacji w tym projekcie. Ta partycypacja dotyczy w szczególności będą to koszty tak naprawdę związane z dostarczeniem urządzeń, które staną się właściwie państwa własnością, tak, gminy, dostarczeniem, a także jakby jakimś tam częścią funkcjonowania samego centrum wsparcia. Czyli tutaj mamy te koszty, jak widzicie, jednak gro kosztów jest po stronie Warszawy. I łączny koszt szacowany, tak, dlatego że mówię, że to jest szacowany, to studium wykonalności, te zmiany, one mogą być jakieś pewne przesunięcia, one mogą wynikać nawet z powodu liczby odbiorców usług, które są. Dzisiaj u Państwa jest 30, ta liczba może się zwiększyć, może się zmniejszyć również, tak. Wiemy też, że ci odbiorcy po prostu mogą w trakcie projektu umrzeć, trafić do domu pomocy społecznej. Zdajemy sobie z tego sprawę. Ten projekt będzie po prostu Słucham? Tak, ale w pewnym momencie jakby te kwoty chcieliśmy w jakiś sposób studium wykonalności wskazać, żeby ten projekt złożyć, tak? Projekt później będzie żył. Tylko już tak też kończąc, powiem tak, że jeżeli mamy tak dużą liczbę osób w Warszawie, to jakby te dodanie czy odjęcie tych osób w innych gminach nie powinno jakby tak znacząco wpłynąć na całą realizację projektu. Tak. Dziękuję bardzo. Jeżeli Państwo mają jakieś pytania, to oczywiście zapraszam i mam nadzieję, że będę mógł odpowiedzieć.
Dziękuję panu bardzo za wyczerpujące przedstawienie tej informacji. Może zanim przystąpimy do dyskusji, jeszcze chciałbym zapytać, czy panie też miałoby coś do dodania, czy pani naczelnik, pani kierownik?
Ja jedno zdanie.
Bardzo proszę.
Dziękuję. Ja tylko chciałam podkreślić, że to jest kolejny projekt, który realizujemy w ramach zintegrowanych inwestycji terytorialnych. Tak? To proszę zauważyć, że, to, że kilka tygodni temu rozmawialiśmy o innych projektach z E na początku, tak? Które były tam E, turystyka, E, środowisko. Jest to kolejny komponent, w który się włączamy. Przed nami jest jeszcze kilka projektów z zanadrzu. Mam nadzieję, że będziemy do nich przystępowali, ale dlatego właśnie zachęcam, bo no tutaj też sens jest w tych rozwiązaniach systemowych dla całego obszaru warszawskiego. Także jeżeli gdzieś jest wdrażane jakieś rozwiązanie usługi, to ono jest świadczone, czy ono jest służy po prostu mieszkańcom większego otoczenia. To tyle z mojej strony. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Ja chciałam w trzech zdaniach właściwie tylko powiedzieć Państwu no najprościej jak można, o co w ogóle chodzi w tym projekcie, o co chodzi z usługami opiekuńczymi. O co chodzi z usługami, no właśnie. Usługi opiekuńcze to świadczenie z pomocy społecznej. Udzielamy tej pomocy no teraz około 30 osobom. Myślimy, że ta liczba też będzie rosła przez fakt minimalizowania jakby zjawiska umieszczania starszych osób w domach pomocy społecznej. Powód jest prosty. Jeżeli będziemy mieć dobrze rozwinięte usługi środowiskowe, wtedy nie będzie potrzeby jakby zapewniania tej opieki całodobowej w DPS-ach, a dzisiaj rzeczywiście średni koszt jest około 3400 za jednego mieszkańca. To są wszystko środki z budżetu gminy, no to nie ma dotacji, dlatego no, tutaj jest też ta oszczędność. Usługi opiekuńcze polegają na tym, że są osoby, które przychodzą do ludzi starszych i wykonują różne czynności na ich rzecz. Są to drobne zakupy, jest to pomoc w przygotowaniu posiłków albo czasem przygotowanie posiłków, podanie posiłków, pomoc w zabiegach higienicznych, tak, podanie leków itd., itd. Dzisiaj gmina zleca te usługi firmie zewnętrznej. Agencja Służby Społecznej Kościelak świadczy te usługi już od jakiegoś czasu. Natomiast no, my postanowiliśmy, że jakby zmienimy tę formę. Nie będziemy zatrudniać też opiekunek jako OPS, tylko będziemy zlecać to zadanie spółdzielni socjalnej, która się utworzyła na terenie naszego powiatu. Jest to spółdzielnia socjalna Pożytek. Powiat Wołomiński wspólnie z gminą Tłuszcz prowadzi tę spółdzielnię i ta spółdzielnia zajmuje się właśnie świadczeniem usług opiekuńczych w środowisku oraz prowadzeniem żłobka. I my jak najbardziej, może kiedyś w przyszłości zechcemy być członkiem takiej spółdzielni. Na razie będziemy zlecać te usługi. Natomiast będziemy też mieli wpływ na to, kogo będzie ta spółdzielnia zatrudniała. Dzisiaj nie mamy takiego wpływu. Czy jakby płacimy za to, co daje nam agencja, jakich pracowników nam daje agencja. I rzeczywiście mamy jakieś tam zastrzeżenia co do jakości świadczonych tych usług i chcielibyśmy jakby mieć nad tym większą kontrolę i też lepszy monitoring, a ten projekt nam ten monitoring bardzo ułatwi. Te nowoczesne rozwiązania, tak, dla starszych osób, czyli opaski, tutaj chyba nie było wspomniane też o opiekunkach, których właśnie ta praca mogłaby być monitorowana w tym nowoczesnym systemie, to znaczy wiedzielibyśmy, kiedy opiekunka wchodzi do domu, kiedy z tego domu wychodzi, tak, czyli jeżeli mamy na przykład stawkę 25 zł za jedną usługę, no to chcemy wiedzieć, że ta godzina tej usługi została wykonana. Dzisiaj jest tak, że te starsze osoby muszą się podpisać na takim blankieciku, że ta pani opiekunka przyszła, tak? Jeżeli przejdziemy na te nowoczesne rozwiązania, to tak nie będzie już takiej konieczności. Będziemy natychmiast wiedzieli, o której opiekunka wchodzi, o której wychodzi. No i to jest ciekawe. No, ciekawym rozwiązaniem też są te długopisy. Państwu to pewnie nic nie mówi, ale mnie to rozwiązanie cieszy i pracowników socjalnych również, ponieważ rzeczywiście większość czasu pochłania nas biurokracja i przeprowadzanie wywiadów środowiskowych. To jest taki dokument, trzeba wypełnić 21 stron, później jakby wrócić do OPS-u i przenieść to wszystko, co się tam napisało, do systemu dziedzinowego. To się wszystko przepisuje. A dzięki tym długopisom, one będą tak kodowane, jakby będzie, a wywiad musi być przeprowadzany w domu klienta. Więc jakby to wszystko, co zapiszemy w tym wywiadzie, po powrocie i zalogowaniu się do systemu dziedzinowego, jakby to wszystko będzie już naniesione. Znaczy, tak sobie to wyobrażam, że to tak będzie grało. I jakby ten proces, no zmniejszy się ta biurokracja, będziemy mieli więcej czasu na inne ważne, wartościowe rzeczy. Także o to chodzi w długopisach. Bardzo ciekawa rzecz. To rozwiązanie na pewno dla naszej gminy ma polepszyć jakość świadczonych usług, zwiększyć liczbę biorców tych usług, a zmniejszyć umieszczanie ich w DPS-ach. No to jest właśnie ten kierunek deinstytucjonalizacji, żeby bardziej pracować w środowisku, a mniej w warunkach totalnych, instytucjonalnych.
Dziękuję, otwieram zatem dyskusję. Proszę bardzo, radna Lużyńska.
Ja właśnie chciałam się zapytać o to kryterium wiekowe, bo rozumiem, że ten projekt dotyczy seniorów, a jeżeli na przykład taką opieką jest objęta osoba, która jest przewlekle chora i jeszcze nie jest w wieku senioralnym, czy ona... A jest też samotna. Czy ona też może być takim programem objęta?
Chciałem powiedzieć właśnie, że to nie jest kryterium wiekowe, które założyliśmy w projekcie, tylko kryterium przyjęliśmy osoby, które korzystają z usług opiekuńczych, czyli tak trochę to uprościłem tę kwestię, że to są seniorzy, bo faktycznie w większości, tutaj pewnie pani kierownik pewnie potwierdzi, że w gminie to są w większości osoby starsze, ale zdarzają się też osoby, które korzystają z usług opiekuńczych, które są w młodszym wieku, a są też osoby, które korzystają ze specjalistycznych usług opiekuńczych i one mają również, są to związane z innymi potrzebami, na przykład z powodu niepełnosprawności.
No właśnie to tak, właśnie chciałam dopytać, bo tak. Jakby nie było to tak zaartykułowane wprost, tak? Że bardziej była mowa o...
Ja przepraszam, trochę to uprościłem, mówiąc o seniorach, jeszcze, tak, ale faktycznie jestem...
Jeszcze mam drugie pytanie. Czy za te urządzenia, które te osoby dostają, one są bezpłatne, czy jakiś ekwiwalent się płaci? Jak to wygląda?
Czy pani kierownik, tak?
Nie, no z tego co wiem, urządzenia dla podopiecznych są bezpłatne. Dodatkowo one są jeszcze ubezpieczone, drodzy Państwo. To znaczy, w razie zniszczenia, zgubienia, jakby ten sam pakiet ten człowiek otrzymuje, więc to też
no właśnie
jest...
Żeby też była jasność, osoby nie będą właścicielami tych urządzeń, tylko właścicielami będzie gmina, będzie właścicielem tego urządzenia, więc te urządzenia być może, jeżeli ktoś odejdzie z projektu, no to urządzenie będzie wykorzystywane dla innej osoby, tak? A też tutaj nadmienię, że stworzenie takiego centrum będzie też dawało w przyszłości możliwość jakby rozszerzenia tej działalności nie tylko dla osób, które są teraz odbiorcami usług opiekuńczymi, ale docelowo też być może osób, które w sposób komercyjny i których stać na to będą mogły również wejść w tym kierunku.
No
tak?
Miałbyś moje kolejne pytanie.
To się cieszę, że udało mi się.
Ale pan mi odpowiedział, tak. Dobrze, dziękuję bardzo.
Dziękuję. Radna Stosio, proszę.
Odnoszę wrażenie, że już też usłyszałam odpowiedź na swoje pytanie, bo chciałam tylko się jeszcze upewnić. Osoby, które będą mogły korzystać z tego programu, muszą być pod skrzydłami Ośrodka Pomocy Społecznej.
Tak.
Nikt inny.
Tak, czyli tym samym to świadczenie, czyli usługi opiekuńcze, to też jest poprzedzone wywiadem środowiskowym, kryterium dochodowe, tak, to wszystko. Dlatego jest to otwartość komercyjna, tak, dla osób, które są lepiej sytuowane i których stać na takie urządzenia, a z tego co pamiętam, to sama bransoletka monitorująca te parametry życiowe i ten czujnik kroków, to jest koszt około 2,5 tysiąca złotych.
To znaczy jesteśmy, przepraszam, że tak powiem, bo my teraz akurat też robimy to w mini skali w Warszawie dla 40 osób. Patrzymy i tak naprawdę przyglądamy się tutaj. Szacowaliśmy bardzo te kwoty tak globalnie, co przy takich dużych liczbach te kwoty trudno nam też zobaczyć, jak to będzie się przy dużych zamówieniach rozkładało. Te ceny urządzeń, po pierwsze one spadają też z latami, pojawiają się nowe technologie. To, co było nowoczesne 2 lata temu, kiedy zaczynaliśmy ten projekt, to teraz już stało się standardem wręcz, tak? Więc to się na pewno zmienia, tak? I tu, co jeszcze chciałem dodać, to jest to, co wspomniałem na początku, że ten projekt rzeczywiście, on daje pewne konkretne urządzenia, rozwiązania, ale on jest też całościowo związany z myśleniem, o nowym myśleniu o usługach opiekuńczych. I my w Warszawie właśnie próbujemy w tym kierunku, żeby zmienić cały ten system i zmodernizować, tak, żeby też więcej osób tak naprawdę było i korzystało z tych usług, nawet przy pełnej odpłatności za korzystanie z usług.
Dziękuję. Jeszcze radna Lużyńska, bardzo proszę.
A jeśli chodzi właśnie, czy już są jakieś szacunki, gdyby takie osoby chciały w pełnej odpłatności korzystać, czy to będą drogie usługi wtedy dla osób, które chciały
usługi przy pełnej odpłatności, to też jakby za pomocą ośrodka pomocy społecznej, tak? Jeżeli jest przekroczone kryterium, wtedy wydajemy decyzję o odpłatności. Dzisiaj za usługi opiekuńcze stawka jest 16,58. W przyszłym roku będziemy rozmawiać ze spółdzielnią socjalną, to będzie niewiele wyższa stawka, tak, za godzinę usług. I też chcemy mieć wpływ na to, kto będzie te usługi świadczył, chociażby po to, żeby Państwo, którzy macie ochotę, czy dla swoich dziadków, rodziców, takie usługi zapewniać, to żebyście nie szukali na rynku gdzieś w internecie opiekunek, tylko żebyście mieli jakby potwierdzenie, że to jest, że my rekomendujemy te osoby, że one są odpowiednio przygotowane i tak.
Dziękuję. Radny Szefrański.
Dziękuję bardzo. Ja mam takie pytanie strategiczne co do założeń tego programu. Na jednej z tablic były dwa etapy. W pierwszym etapie, przetestowanie w wybranych domach pomocy społecznej, w drugim etapie wprowadzenie systemu informatycznego w domach pomocy społecznej. Tu Państwo mówiliście, że cały ten system istnieje po to, żeby odciążyć te domy pomocy społecznej, żeby ludzi nie wprowadzać do tych domów społecznych i to mi się troszeczkę kłóci. Dlaczego? Dlatego, że chyba nie do tego jest ten, no tak, ale testować to możemy też w jakiejś gminie wybranej, a niekoniecznie w domach pomocy społecznej, tym bardziej, o ile ten pierwszy etap rozumiem, że jest tam testowane, bo to jest najłatwiej, najszybciej, dużo ludzi w jednym miejscu, natomiast no, tego drugiego to już nie bardzo rozumiem, bo my wprowadzamy ten system do domów pomocy społecznej, gdzie tego tak naprawdę nie powinno być. Dlaczego? Dlatego, że w tej chwili mówimy o koszcie 4000 utrzymanie jednej osoby. Jeśli ten system wprowadzimy w domy pomocy społecznej, być może ten koszty wzrosną utrzymania do 5000. Czy to nie jest, znaczy tu mi akurat to nie pasuje, czy to nie powinno być i testowane, i wprowadzane poza domami społecznymi?
Ten drugi, ten etap wprowadzania w domach pomocy społecznej, tak jak wspomniałem, on dotyczy jedynie warszawskich domów pomocy społecznej znajdujących się na terenie miasta stołecznego Warszawy. To jest 14 takich publicznych domów pomocy społecznej. My od lat też jakby równolegle pracujemy nad tym, żeby jakość świadczonych usług w domach pomocy społecznej również zwiększać. Nie sądzę, żeby miało to wpływ, dlatego że po pierwsze jest to finansowanie ze środków unijnych. Mieliśmy również inne projekty unijne, które miały na celu modernizację usług świadczonych w domach pomocy społecznej. Wierzymy w to, że tak jak też mówiłem, zmienia się trochę profil mieszkańców domów pomocy społecznej. Są to często osoby już coraz częściej przewlekle somatycznie chore. One też potrzebują wzmożonej potrzeby. Tutaj akurat to, co my chcemy zrealizować w ramach tego projektu, co tak jak mówiłem bardziej dotyczy, ja tutaj wspomniałem o tym, bo to jest całość projektu, ale ten komponent będzie realizowany w Warszawie, to jest modernizacja sposobu zarządzania domami pomocy społecznej, zarządzania usługami. Każdego dnia w domu, w miesiącu jest świadczonych 22 tysiące czynności wykonywanych na rzecz mieszkańców w takim przeciętnym domu pomocy społecznej i zarządzania całym personelem, a także od momentu wejścia mieszkańca do domu pomocy społecznej, rejestracji aż do momentu wyjścia. Chcemy, żeby to po prostu było bardziej efektywnie, co też niż jakby kosztowość w warszawskich domach pomocy społecznej.
Może ja też powiem panu radnemu Robertowi, pewnie dlaczego to się znalazło, tak? Zapewne jest to forma usprawnienia tej pracy, tak? Tak jak te nasze długopisy symboliczne. Też jakby wprowadzenie tego urządzenia nie ma na celu deinstytucjonalizacji, tak? I nie, jakby to są elementy tego projektu, tak? Generalnie celem również jest deinstytucjonalizacja, tak? Natomiast usprawnianie naszej pracy też tutaj się znajduje, tak? Są tu pewne elementy. W tym są te nasze długopisy i właśnie DPS-y, tak? Ten system nowoczesnego zarządzania. Ja byłam w jednym domu pomocy społecznej w Warszawie, w Syrenie, tak? Gdzie już ten system był wdrożony. Mieliśmy taką wizytę studyjną i rzeczywiście w fascynujący sposób pani dyrektor nam jakby o tym opowiadała i pokazywała, na czym to polega. Przede wszystkim też jeśli chodzi o pacjentów, tak, mieszkańców DPS-u, którzy nie wiem, nie mieli liczonych kroków, a mówiła jakaś pani Zosia, tak, stałam, chodziłam, a pani opiekunka wie, że no przecież nie zrobiła żadnego kroku w ciągu dnia, więc wtedy ma za zadanie jakby dopilnować tego, tak, albo jak coś się dzieje, tak, nie wiem, jest opiekunka na dole, a piętro wyżej ktoś spadł z łóżka, więc też natychmiast, to jest właśnie to nowoczesne systemy zarządzania i też jest monitorowana praca tych opiekunek, dlatego myślę, że to jest jakby jeden element całego tego projektu, a nie ma on celu takiego, jakim pan wspomniał, jakim pan myślał. No takiego, że mówimy o tym, żeby jednak ludzi zatrzymywać w domu, a nie umieszczać w domu pomocy społecznej, a częścią tego projektu, tak, a częścią tego projektu jest wprowadzenie tych nowoczesnych rozwiązań w DPS-ach. No bo częścią tego projektu jest również modernizacja tego systemu. Oprócz tego, że wzmacniamy usługi środowiskowe, tak, i podnosimy ich jakość, to jeszcze dodatkowo modernizujemy DPS-y. Dodatkowo wspieramy pracowników socjalnych w wykonywaniu ich pracy, tak? Jakby z wiele różnych komponentów.
Jeszcze tutaj dodam, bo pan pytał się o kwestię testowania i faktycznie zastosowaliśmy testowanie na początku w Domu Pomocy Społecznej, dlatego że to jest obszar zamknięty i kontrolowany i łatwiej nam po prostu też było uzyskać pewne pomiary, dlatego że to jest moment, w którym jest zawsze są opiekunowie, pielęgniarki, w których jest lekarz, a w których możemy lepiej po prostu sprawdzić. Oczywiście testowanie nie powinno ograniczyć się i nie ogranicza się tylko do Domu Pomocy Społecznej. Teraz w innym projekcie w Warszawie wyszliśmy już troszeczkę dalej. Rozpoczynamy wśród 40 odbiorców usług opiekuńczych w projekcie, a tak jak mówiłem, również przyglądamy się, jak to wygląda w innych miastach w Polsce.
Dziękuję. Jeszcze tutaj... Tak, dziękuję bardzo. Akurat pani mi to wytłumaczyła, bo jakby... Nie załapałem tego drugiego kontekstu, jeśli chodzi o te DPS-y. Natomiast co do tego testowania, o którym pan powiedział w DPS-ach, czy to przypadkiem nie zakłóci trochę wyników? Czy takie testowanie w DPS-ach jest trochę inne jednak niż testowanie na terenie rozłożystej gminy Marki?
No jest troszeczkę inne, dlatego jakby nie ograniczamy się tylko do jednego rodzaju testowania, przyglądania się urządzeniom, ale tak jak powiedziałem, próbujemy wejść w środowisko i również testujemy. Na razie mamy projekt, który obejmuje 7 dzielnic Warszawy i 40 odbiorców.
Dziękuję. Proszę bardzo, radny Fiot.
Jednym z celów tego projektu jest to, aby między innymi jakość podnieść świadczonych usług, tak jak tutaj słyszymy. Ja tego tutaj nie widzę na żadnym z tych etapów. Proszę mi powiedzieć, czy nastąpi wdrożenie systemu chyba informatycznego w naszym ośrodku pomocy społecznej, dzięki któremu będziemy mogli chociażby monitorować te świadczone usługi, tak jak to było powiedziane, bo ja nie widzę tego na żadnym tutaj z tych etapów i pytanie jest, czy to nastąpi i kiedy? To pierwsza rzecz, o którą chciałem zapytać.
Tak, jednym z jest również kontrolowanie i podniesienie jakości. Tutaj to jest ten trzeci komponent, który wyróżniliśmy. I ten sposób na to ma być usprawnienie pracy opiekunek i też kontrola, czy rzeczywiście ta praca została wykonana, a także uzyskanie tej informacji zwrotnej od klienta, który na przykład mógłby się skontaktować z centrum, bo wiemy po tym, że kiedy jest opiekunka i która przynosi, nie wiem, jakiś przy niej klientowi trochę trudniej się jest wypowiedzieć, bo jest bardzo często duża więź między klientem a samą opiekunką, tak? Natomiast możliwość bezpośredniego kontaktu szybkiego z tym centrum, który też może dany klient powiedzieć, że no nie wiem, a opiekunka była u mnie tylko przez 15 minut, albo siedziała i właściwie nic nie zrobiła, tak, albo cokolwiek innego, no to jest informacja. No i druga rzecz to jest to usprawnienie pracy pracowników socjalnych, o których tutaj wspominała pani kierownik w takim, myślę, że no, jako taki namacalny sposób. Może jeszcze...
Świetnie, natomiast na którym etapie to nastąpi? Bo to jest moje drugie pytanie. Rozumiem, że to nastąpi i nasz ośrodek pomocy społecznej wzbogaci się o nie wiem, aplikację albo niejedną
rządzenia, tak.
Więc kiedy to nastąpi?
My najpierw musimy wybadać też do jakiego rodzaju klienta, do kogo będą kierowane konkretne urządzenia ubieralne. I też, no to jest też nasza praca, żeby te osoby przekonać do tego, że to jest, że to pomoże, tak, że to ma im pomóc, tak, czyli te, wiecie, no nie każdy będzie chciał nosić bransoletkę, nie każdy będzie chciał tabletę, mogą się tacy znaleźć, którzy będą chcieli, tak, także różne rodzaje do różnych osób będziemy dopasowywać tych urządzeń. I również my będziemy powiązani systemowo. Na pewno sieć będzie musiała być rozbudowana, żebyśmy my wiedzieli, tak, że ta opiekunka weszła do tego domu.
Dokładnie.
Mamy już dziś koordynatora do spraw usług i jakby on przy tych systemach również będzie pracował. Centrum 24 na dobę, centrum telefoniczne, to też jest podniesienie jakości. Też będziemy mieli bezpośrednią komunikację z tą jednostką.
Klient z Marek będzie się dodzwaniał do naszego centrum.
Nie, to będzie centrum
w
Warszawie. To będzie centrum w Warszawie. Natomiast informacje będą przekazywane do Ośrodka Pomocy Społecznej o naszych klientach, o tym, co się wydarzyło, kto zadzwonił, czego potrzebuje.
Rozumiem.
Jeszcze tutaj, panie radny, czasowo to zamierzamy, ponieważ jest to dosyć spore przedsięwzięcie, więc po podpisaniu umowy, którą mam nadzieję, że nie wiem, będzie trudno mi określić nawet teraz czasowo, tak, bo ten proces jest dosyć zawiły, ale no, jeżeli to będzie na początku przyszłego roku, no to mamy nadzieję, że cały przyszły rok będzie czasem też na jakby jeszcze zwiększone ekspertyzy i przygotowywanie, no bo to będą na pewno przetargi na dostawy. Będziemy starali się, żeby być może to jednym nawet przetargiem wiele rzeczy było dostarczane, urządzeń czy sama budowa centrum, więc samo jakby już wdrażanie, no to myślę, tak jak tutaj napisałem na prezentacji, harmonogramowo przewidujemy na 2019 rok początek, tak?
Rozumiem. Jeszcze jedno pytanie, może bardziej takie natury technicznej. Te wszystkie urządzenia, może nie wszystkie, ale te, które mają transmitować pewne dane, to one się muszą łączyć z tym centrum, czy to posadowionym w Warszawie, czy może też i w Warszawie, i w Markach w naszym przypadku, za pośrednictwem internetu. Czy te łącza internetowe to jest po stronie gminy, tak żebyśmy je zapewniali, czy po stronie klienta, który musi się na to zgodzić? Jak ten problem, ten projekt w ogóle rozwiązuje? Bo jak na terenie domu pomocy, to ja rozumiem, że to jest bardzo proste, bo tam jest jedna wielka sieć Wi-Fi w samym domu i z tym nie było problemu. Mówimy teraz o terenie gminy.
Wiemy o tym, że musi to być system zamknięty, to znaczy, że każdy jakby musi mieć ten kontakt, możliwość kontaktu. Więc tutaj jakby plan samego ulokowania centrum jest jednak w Warszawie. Chcemy je ulokować przy jednostce, która właśnie niedawno powstała i która jest związana z zarządzaniem właśnie usługami opiekuńczymi w Warszawie. i monitorowaniem tych usług. No i tutaj kontakt z tych urządzeń, na razie najczęściej stosowaną technologią jest to GSM, czyli karty SIM, które łączą się, czyli te urządzenia, tablety będą wyposażone w karty SIM, a te opaski będą się łączyły za pomocą protokołów. Ponadto chcemy tutaj, co jest też ciekawym rozwiązaniem, który może być też przyszłościowo wykorzystane do innych. Trochę jeszcze się temu przyglądamy. Jeszcze robimy kolejną analizę. Chcemy wprowadzić taki protokół przekazywania danych, który nazywa się LoRa. To jest troszeczkę inny system. On nie pozwala nam przekazywać danych w sposób na przykład głosowych, tak, łączenia głosowych, ale może przekazywać dane na przykład zbierane z opaski albo z czujników, które są zainstalowane. Ten system ma taki plus, on nie jest jeszcze rozpowszechniony, ale wszystko wskazuje na to, że stanie się również standardem. To, że jakby postawienie samego masztu, który ma dosyć duży obszar zasięg oddziaływania, jest relatywnie tani, bo to jest koszt około 6 000 zł, tak? I dzięki temu te protokoły tutaj, o tym być może też było wspominane na wcześniejszym spotkaniu dotyczące projektu Wirtualna Warszawa, gdzie tam też ta technologia jest rozpatrywana, więc jakby te przekaźniki będą mogły być wykorzystywane również do transmisji innych danych. Na pewno dużym kosztem samego projektu i pewnie dlatego też jest tutaj duży koszt po stronie Warszawy, no to jest na pewno wykorzystanie, stworzenie serwerów, które będą zbierały te dane, wszystkich serwerów, które, żeby było zgodnie z zasadami bezpieczeństwa informatycznego, tak? Musimy pamiętać, że mamy oczywiście, to też będzie duże wyzwanie w projekcie dla nas, dla partnerów projektu, żeby chronić dane osobowe, a dane, które są często danymi wrażliwymi.
Dziękuję bardzo. Dziękuję. Myślę, że już bardzo wyczerpująco tutaj temat został przedstawiony i możemy przejść do głosowania. Czy jeszcze ktoś z Państwa radnych przed głosowaniem chciałby zabrać głos? Dziękuję. Przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa z radnych jest za pozytywnym wydaniem opinii do projektu uchwały zawartej w druku nr 461? Pozwólcie Państwo, że nie będę czytał tej całej nazwy po raz kolejny. Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Informuję, że projekt uzyskał pozytywne opinie przy 11 głosach za, braku głosów sprzeciwu i głosów wstrzymujących się. Dziękuję Państwu za przedstawienie tematu i przybycie. My przechodzimy do następnego punktu. Jest to punkt sprawy różne, jednak ze względu na praktycznie już czas sesji mam prośbę o przeniesienie tego punktu, jeżeli ktoś ma tutaj sprawy na sesję, chyba że jest coś, to koniecznie chcecie Państwo teraz zadać pytanie, zabrać głos. Nie widzę, nie słyszę, zatem dziękuję. Przechodzę do ostatniego punktu, punkt 13. Zamknięcie posiedzenia. Dziękuję.